Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witamy panią psycholog, pani Dorota Mikiewicz-Hornowska. Jest pani z nami, pani psycholog?
Tak, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, jesteśmy na antenie. Temat dzisiejszej audycji: zaburzenia funkcjonowania rodziny. Pani Doroto, chciałaby nam pani pokazać, ponieważ pani jest praktykiem, i chciałaby nam pani pokazać, jakie to zaburzenia rodziny w pani praktyce lekarskiej, pani praktyce psychologicznej zdarzają się. Czy w ogóle co to są zaburzenia funkcjonowania rodziny? Bardzo proszę, pani Doroto.
Ja bardzo chętnie posłużę się przykładami z życia, bo to chyba jest takie wdzięczne pole, kiedy można mówić o sytuacjach konkretnych. Więc na podstawie 18 lat pobytu w Anglii powiem na przykład o takiej sytuacji, kiedy w Medium Secure Forensic Psychiatric Hospital, czyli w szpitalu dla osób, które popełniły przestępstwa i były chore psychicznie, poznałam dramatyczną zupełnie sytuację kobiety, która miała trójkę dzieci i umieszczona została w tym szpitalu, dlatego że usiłowała zabić to trzecie dziecko. Jak się głębiej przestudiowało tę dramatyczną historię tej kobiety, okazało się, że ona przy urodzeniu pierwszej, wówczas jak ja tam pracowałam w tym szpitalu, najstarsza jej córka miała 18 lat, druga miała 16, a syn miał 9. Wszystkie te dzieci były pod opieką kuratorów, bo ojciec był niewydolny wychowawczo, jakby tak, dramat tej rodziny. Natomiast jak się dłużej pobyło z tą sytuacją, jak się studiowało case study tej kobiety, to dramatyczna sytuacja, chciałam o tym tutaj opowiedzieć. Więc tutaj podstawowym czynnikiem ryzyka w tej rodzinie było to, że kobieta cierpiała na postpartum depression w przypadku urodzenia pierwszej dziewczynki. Przy drugiej, czyli depresja poporodowa, przy drugiej dziewczynce już ta depresja była bardzo ostra, nikt nie udzielił jej pomocy. To znaczy rodzina jej uważała, że ona jest jakaś niespełna rozumu, zaczęli ją traktować jak wariatkę, jak można urodziłaś dziecko i się nie cieszysz. I to zostało jakoś pominięte, niezauważone przez lekarzy. I po urodzeniu trzeciego dziecka niestety ona już miała postpartum psychosis, czyli miała psychozę poporodową i będąc pod wpływem psychozy usiłowała, na szczęście nie zabiła tego dziecka. Ale dramat tej kobiety, ponieważ zostało to niezauważone, dlatego chciałam tutaj zwrócić uwagę, że tutaj największym czynnikiem ryzyka w tej rodzinie była depresja poporodowa mamy. W przypadku pierwszego dziecka lekkiego stopnia, po urodzeniu drugiej córki bardzo głęboka depresja i to zostało jakoś niezauważone, pominięte przez lekarzy i ona była prześladowana przez męża, rodzinę męża, czyli kompletna dysfunkcja, jeżeli chodzi o komunikację w tej rodzinie, niedocenienie faktu, że ta depresja i później psychoza się pojawiła. I praca terapeutyczna z tą kobietą polegała długa, to była praca i bardzo żmudna, bo jak ja poznałam tę pacjentkę, ona chciała tylko jedną rzecz, ona chciała siebie zabić. I to chciała tak bardzo siebie zabić, to było bardzo dramatyczne. Więc tutaj czynnikiem ryzyka była ta depresja, a później psychoza nierozpoznana. I odbudowa poczucia wartości tej kobiety stała się takim celem tej terapii z bardzo dobrym skutkiem. I spotkanie na końcu, no bo skracam całą długą historię, spotkanie z najstarszą córką, później z drugą i na końcu z synem. Także ta historia miała happy end, ale tutaj chciałam właśnie uczulić na to, że tutaj tym czynnikiem ryzyka była depresja matki, nierozpoznana przez lekarzy, czy w ogóle niezgłoszona wręcz, i takie dramatyczne okoliczności, ale jednak z happy endem, że przy pomocy wielu osób udało się tę rodzinę jakoś scalić na koniec. Następnie jest coś takiego, jak powiem o innym przykładzie z innego szpitala, kiedy pracowałam na oddziale zaburzeń łaknienia z dziewczynami, głównie to były kobiety młode, chorymi na anoreksję. I tutaj były takie trzy etapy leczenia, czyli pierwsze to było medical stabilization i do BMI 15 te kobiety były przewożone na wózku, nie mogły chodzić, musieliśmy pilnować, żeby nie wykonywały żadnych ćwiczeń i psycholog tam nie miał wiele do czynienia. Dopiero, i to jest ta magiczna cyfra 15 BMI, wtedy dopiero wraca mózg i możemy mówić o początku jakiejś psychoterapii. I ten etap psychoterapii opierał się na ambiwalencji, czyli myśmy oglądali, jak gdyby towarzyszyliśmy pacjentce w tym tkwieniu w ambiwalencji. Chciałabym z tego wyjść, nie chcę z tego wyjść, chcę wyjść z tego. No i początkiem tej terapii był wgląd, czyli żeby ta dziewczyna uwierzyła, że ona jest chora. Był to bardzo bolesny proces, ale niezbędny, żeby ona zaczęła się leczyć. I tutaj był taki niezwykły, zupełnie dla mnie niezwykłe to było, że kiedy dziewczyna patrzyła na siebie w lustrze, mówiła, jestem gruba, mimo że miała BMI poniżej tam 16, a kiedy się już na tyle zaufała terapeucie, że dała się obrysować swoje ciało na dużym arkuszu papieru, położona na plecach, na brzuchu, na boku i jak się te papiery powiesiło na ścianie, to ona zaczęła wierzyć, że ona ma problem, że ona jest naprawdę chuda. I to był taki dla mnie zagadkowy zupełnie moment, kiedy dopiero kiedy zobaczyła te papiery powieszone na ścianie, uwierzyła, że jest chora. I teraz myśmy to nazywali she is going to jump out from the comfort zone, czyli ten moment, w którym ona wyskakuje z tego błędnego koła chorobowego, bo to podświadomie zazwyczaj taka osoba chce dopiec mamie. I tutaj dochodziliśmy do trzeciego etapu terapii, to była już terapia rodziny i to była terapia systemowa, bo w systemowym podejściu psychologii mówi się, że nie działamy na osoby, tylko działamy na system, czyli na relacje. I to był ten trzeci, najbardziej wdzięczny moment. I teraz patrząc z kolei z perspektywy tych terapii, w których brałam udział.
Pani Doroto, czy ja mogę zapytać, to znaczy, że w tej rodzinie był jakiś problem między rodzicami, czy między tylko matką i córką?
I właśnie. I tutaj dochodzę do tego, że proszę zobaczyć, jak długa była droga od tego, że musimy najpierw medycznie podreperować taką dziewczynę, żeby już miała te 15 BMI. Później w okresie tej ambiwalencji pracujemy nad tym, żeby ona zobaczyła, że jest chora i chciała współpracować i wyskoczyła z tej magicznej comfort zone. I dopiero na trzecim etapie docieraliśmy do sedna, czyli to wszystko, co jest, bo to, co my widzimy u anorektyczek, to jest wierzchołek góry lodowej, a to, co się dzieje naprawdę tam, co się wydarzyło, jest schowane głęboko. I docieranie do tego punktu, tego bólu, dlaczego ta dziewczyna chce się zagłodzić, dlaczego ona chce umrzeć. I tutaj podam przykład też konkretny z życia. Rodzice, konkretny case study. Rodzice się zajęli karierą zawodową, to znaczy ojciec miał bardzo eksponowane stanowisko, dobrze płatne, matka dużo wyjeżdżała, też bardzo eksponowane stanowisko. Oddała ta rodzina dzieci do boarding school, czyli do szkoły z internatem, bardzo drogich szkół. Tam było troje dzieci w tej rodzinie, dwie dziewczynki i chłopiec. Taka koincydencja a propos tamtej Natalii. I tutaj jak gdyby dopiero na etapie tej terapii rodziny okazało się, że to, czego zabrakło w tym jakże bogatym domu, to była miłość. W dzieciństwie nie było tego attachment, nie było tego przywiązania, nie było przytulania, tylko były bardzo wysoko stawiane poprzeczki. I tu jest charakterystyczne, że rodzice zajęli się własnym rozwojem i myśleli, że pieniądze wszystko załatwią, czyli że jak dadzą dzieci do dobrej szkoły z internatem, takiej naprawdę za ciężkie pieniądze, tymczasem nie. Bo co się okazuje z wszystkich badań psychologicznych wynika, że te pierwsze lata dzieci potrzebne jest przywiązanie, miłość, czułość. Głównie na bazie dobrze zaspokojonych emocji, poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Właśnie to jest to attachment, że one są, czują, że należą do tego gniazda, że to jest rodzina, która się kocha, wspiera, jest ze sobą. I tutaj
Pani Doroto,
co się dzieje potem z tymi dziećmi? One mają, zaczynają mieć na przykład niskie osiągnięcia szkolne, nie spełniają tych poprzeczek wysoko postawionych i zaczynają sobie tworzyć jakieś zastępcze towarzystwo. No w niektórych sytuacjach, akurat nie, w przypadku drugiej z tych córek, która później wyszła z tej szkoły drogiej, zaczęła się otaczać ludźmi, którzy pili, palili narkotyki.
O właśnie, chciałam zapytać o pozostałe rodzeństwo dziewczyny, czyli też problem był, tak?
Tak, tak. I teraz no ta najstarsza, no to był ten przykład dramatycznej anoreksji, dramatycznej, bo ta dziewczynka kilka razy była na granicy życia i śmierci. To znaczy, że cudem ją uratowano. I jeszcze na tym oddziale ostrym anoreksji tam bada się krew 2 razy dziennie. Pobranie tej krwi to już jest po prostu tak dramatyczne. Karmi się te dziewczyny rurką przez nos, sondą. I muszą być 3 lub 4 osoby zaangażowane w to karmienie, bo według przepisów prawa brytyjskiego, nie wiem jak to działa w Polsce, to musimy ubezwłasnowolnić taką dziewczynę, żeby ją karmić na siłę. I to jest strasznie brutalne, bo jeżeli się nie będzie jej karmić na siłę, to ona po prostu umrze. Dopiero w tym środkowym etapie pracujemy już psychologicznie nad nią, jeżeli ma to BMI powyżej 15, a w tym ostatnim okresie wprowadza się terapię rodziny. Chciałam powiedzieć, że to jest proces bardzo długi, bardzo bolesny i jak gdyby warto jest poświęcić czas i uwagę dzieciom, póki są małe. Bo głównie to poczucie i również mogę poczucie, że jestem tym, kim jestem. Tożsamość kształtuje się w tych latach. Jeżeli coś się dzieje na linii, na przykład jeżeli chłopiec nie akceptuje ojca lub odwrotnie, jeżeli tylko ojciec jest jego wzorcem takim do naśladowania, to może nastąpić taki przekręt, tak bym to nazwała, że wtedy taki chłopiec będzie szukał raczej akceptacji ze strony mężczyzn. Czyli tutaj będzie ta psychologiczna, jak gdyby psychologiczny powód, dla którego rodzi się homoseksualizm. Bo z badań nad homoseksualizmem, które były prowadzone w Ameryce, w Anglii i w Australii, wynika, że rozpoznajemy homoseksualizm fizjologiczny, mieszany i fizjologiczny, i psychologiczny. Czyli jak gdyby może to być związane z jakimiś hormonami. Ja znam przypadek mężczyzny, który tu w Polsce, który był leczony enkortonem, bo miał ciężkie stany zapalne nerek. To spowodowało tak silne zaburzenia hormonalne, że jak on wchodził w wiek dojrzewania, to miał wiele cech ciała, które by wskazywały, że jest kobietą. To znaczy rosły mu piersi i tak dalej. I to był bardzo nieszczęśliwy człowiek i zupełnie było to od niego niezależne, że on miał ten hormonalny taki bardzo poważne zaburzenia. Także nie można tak jak gdyby w czambuł przypatrywać się zaburzeniom orientacji seksualnej w jednoznaczny sposób, bo to jest czasami bardzo złożone. Bardzo złożone i każdy przypadek trzeba spojrzeć na ten przypadek indywidualnie.
Pani Doroto, może ten temat zostawilibyśmy na inną audycję. Natomiast dzisiaj ja chciałabym się na tych dwóch pani przykładach zatrzymać. To jest pani doświadczenie. Naprawdę to są takie drastyczne przykłady, które pani pokazuje. Do jakich może być doprowadzony młody człowiek, dziecko, jeżeli rodzina nie funkcjonuje prawidłowo. Pani Doroto, dziękuję bardzo za te przykłady. Audycja Porady Pedagoga Psychologa polega na tym, że my zapraszamy słuchaczy do audycji. Ja chciałabym teraz podać numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. aby dodzwonimy się osoby i spróbujemy porozmawiać z osobami, które dodzwonią się do nas. Może będą potrzebowały jakiejś Pani informacji, albo tutaj nam jeszcze ubogacą te Pani przykłady. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi numer 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer taki sam, końcówka inna. Powtórzę 48 56 655 23 66. Do Kanady i do USA, kierunkowy 011 48 56. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy musieliby na tym kierunkowym posługiwać się, chcąc zadzwonić do naszej audycji. Natomiast teraz już tutaj widzę, że mamy telefon pierwszy. Pani Doroto, spróbujemy posłuchać i odpowiedzieć osobie, która do nas dodzwoniła się. Słuchamy Radio Maryja. Z kim rozmawiamy? Halo?
Halo? Niebądź pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Możemy Pani imię poznać?
Agata z Warszawy.
Witamy.
Ja się tak przysłuchuję właśnie usypiając malucha na piersi i właśnie chciałam powiedzieć, bo tak ten pierwszy przykład Pani doktor tak mnie poruszył. No to prawda, Bogu dzięki, gdzieś tam depresji poporodowej, chociaż mam troje maluszków, nie miałam. Natomiast wiem, że ten problem naprawdę wśród młodych mam jest bardzo rozpowszechniony, no bo mam bardzo dużo koleżanek, przyjaciółek właśnie z takimi maluszkami w wieku noworodkowym, niemowlęcym, przedszkolnym, więc gdzieś tam się to wszystko słyszy, bo młode mamy są teraz niesamowicie osamotnione. Te pokolenia naszych babć jeszcze, już mniej mam, a już najmniej właśnie to pokolenie nas, czyli 20-30-latków, to my jesteśmy gdzieś tam pozamykani w tych blokach, każdy w swoim pokoju. Już nie ma tej wspólnoty wsi, która była przez pokolenia, przez tysiące, do których jesteśmy jako ludzie jakoś naturalnie przyzwyczajeni do tego, że właśnie te dzieci się gdzieś tam wychowuje we wspólnocie, a nie w odosobnieniu. I naprawdę tych depresji poporodowych, baby bluesów wśród młodych dziewczyn jest bardzo dużo. I taki może krótki apel, bo wiem po prostu, z czym to się trochę je, bo wiem, że dużo osób też starszych słucha, dużo mam, dużo teściowych w wieku 50-60 lat. I naprawdę to łatwo wyhaczyć, gdzieś tam znaleźć taką dziewczynę, zobaczyć, że synowa czy że córka gdzieś tam już nie daje rady sobie. To nie tak, że ona sobie nie daje rady, bo jest nieogarnięta, tylko naprawdę jest bardzo ciężko. Czasami jest takim maluszkiem, jak się nie potrafi go karmić, jak się nie potrafi przewinąć, jak są inne dzieci też na głowie starsze, żeby właśnie tak wyciągnąć tą rękę, żeby nie oceniać tej swojej synowej czy córki, tylko właśnie wyciągnąć rękę, nie przychodzić z wizytą, żeby ktoś tam herbatę zaparzył i zjeść ciasto, tylko przyjść z zakupami, przyjść z gotowym obiadem, wziąć te starsze dzieci na spacer, żeby właśnie nie oceniać, bo te depresje i te baby bluesy to mniej, ale te depresje mam wrażenie, nie wiem czy pani doktor to potwierdzi, to są takie lawiny, które się robią z małych kamyczków. To znaczy na początku właśnie ktoś tam ma problem z laktacją, gdzieś tam problem z połogu i te problemy się namnażają, aż w końcu już jest tunel i się po prostu jest ściana i się nie widzi wyjścia z tego. Tej sytuacji, jako ta młoda mama jest się tym wszystkim po prostu bardzo przytłoczony. Więc ja tak może bardziej właśnie z apelem, żeby zauważyć w tym naszym otoczeniu te młode mamy, które są naprawdę zapracowane, naprawdę bardzo samotne i bardzo potrzebujące nie oceny, tylko takiego wsparcia i konkretnej pomocy. Zakupów, obiadu, wzięcia dzieci, odebrania dzieci gdzieś tam z placówek. No i tylko tyle. I pozdrawiam wszystkie mamy, młodsze, starsze, bo naprawdę jesteśmy dzielne kobiety. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Agato.
Dziękuję bardzo za ten głos.
Piękny apel.
Chciałam jeszcze powiedzieć, że w Anglii jest coś takiego jak Mother and Baby Unit. Dla kobiet, które mają depresję lub psychozę poporodową i mama jest na oddziale z dzieckiem, I tam pracuje się nad tym, żeby wytworzyła się więź między mamą a dzieckiem, a w międzyczasie wspiera się męża, rodzinę, ale przede wszystkim tą mamę się leczy. Pomaga się jej we wszystkich tych czynnościach praktycznych typu karmienie. I chciałam powiedzieć, jaka była geneza tych oddziałów.
Pani Doroto, może jeszcze innym razem do tego wrócimy. Mamy kolejny telefon, spróbujemy odpowiedzieć na kolejny telefon. Słuchamy audycja porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja.
Dobrze.
Jesteśmy na antenie, jest pani na antenie, z kim rozmawiamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryi Zawsze Dziewica. Ania z Centralnej Polski się kłania. Bardzo dziękuję za tę audycję. I tutaj chciałam podziękować mojej przedmówczyni. Rewelacyjne spostrzeżenie. A przechodząc do meritum, to chciałam zapytać, bo jestem mamą piątki dzieci, i czy w Centralnej Polsce wskazałaby pani jakiś ośrodek takiego kompleksowego podejścia do rodziny? Bo zbyt mało z siebie daje i chciałabym więcej i gdzieś takich głębszych relacji i takie różne rekolekcje. Te formy, one są takie dosyć, troszeczkę takie, no nie zgłębiają tego tematu gdzieś jakichś problemów, no bo wiadomo, to nie jest ich charakter, ale taki ośrodek, który kompleksowo by podchodził do rodziny. Czy mogłaby pani coś takiego polecić mnie jako mamie i innym w potrzebie?
To znaczy, ja troszkę wypadłam z obiegu, bo ja spędziłam 18 lat w Anglii i wróciłam w czerwcu. Natomiast było coś takiego jak Rodzina Rodzin w Warszawie i to bardzo dobrze funkcjonowało na zasadzie takiej grupy wspierania się, spotkań, doradzania, odsyłania do specjalistów. Ludzie się dzielili swoimi. Także proszę, ja takiej porady pani nie dam w tej chwili, bo ja po prostu spędziłam 18 lat w Anglii.
Rozumiem. A ja nie jestem kontakt, tak, bo ja tutaj rodzin odszukam, a czy pani gdzieś prywatnie, czy nawet, nie wiem, jakiś kontakt, jakiegoś maila do pani można napisać?
Proszę pani Aniu, tak. My telefon sobie zapiszemy, jeżeli pani pozwoli, pani telefon
dobrze.
Zapiszemy sobie, tak?
Dobrze.
I spróbujemy skontaktować panią z panią Dorotą Mikowską.
Bardzo dziękuję. To już podaję. Mogę
nie,
podać,
nie,
tak?
nie. My już sobie poradzimy.
Poza anteną.
Tak,
dobrze.
My już sobie poradzimy. Pani, bardzo dziękujemy za jeden telefon, drugi. Ale mamy jeszcze kolejny. Spróbujemy jeszcze kolejny telefon odebrać. Audycja porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Słuchamy, kto się do nas dodzwonił. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i
Marta
zawsze.
Marta z Krakowa.
Marta?
Ja mam tak, Marta z Krakowa.
Witamy.
Ja mam taką sytuację rodzinną, że moja córka, która ma w tej chwili 20 lat, jakby przeżyła takie, rozpoczęła studia i po pierwszym semestrze przerwała, ponieważ miała jakieś takie jakby załamanie nerwowe. No w każdym razie zostało to stwierdzone, że to ma taką określenie ADHD. I to się jakby objawia takim, też taką jakby niepokojem, agresją, a przede wszystkim ma zaburzenia snu. I teraz zupełnie się całkiem przestawiła i nie śpi w nocy. Tak dopiero zasypia o 3-4 nad ranem, natomiast śpi do gdzieś połowy dnia, do 3, do 2, do 1. I teraz chciałam zapytać, jak w takiej sytuacji rodzice, rodzina, która no, razem tworzymy rodzinę z córką, my jesteśmy już starszymi rodzicami po 60, bo mieliśmy ją w późnym wieku. I teraz czy to akceptować, czy czekać spokojnie, czy coś z tym robi. Ona chodzi do psychiatry i na psychoterapię. Ale jest to taki trudny okres dla rodziców, kiedy dziecko przestawiło się zupełnie na nocny tryb życia. W nocy no, trzeba powiedzieć, że w nocy i czyta, i siedzi w tym internecie, bo to podejrzewam, że to są sprawy też uzależnienia i takiego od telefonu, internetu. Natomiast no, zupełnie na razie jest jakby w innym trybie. My jesteśmy w dziennym, ona jest w trybie nocnym i ciężko to jakby pogodzić. Nam jest bardzo trudno, a nie ma jakby porozumienia, bo wszelkie uwagi czy takie komentarze na ten temat, żeby to zmienić, żeby próbować przestawiać, żeby zmniejszać te godziny, i, no bo to jest trudno na pewno dla kogoś, kto się już tak utrwalił sobie pewne zmiany. przestawić na inny tryb życia. Ciężko nam jest jakby funkcjonować. Co zrobić w takim wypadku albo gdzie szukać porady? No nie wiem, czy to akceptować, po prostu czekać aż...
Pani Marto, dziękujemy za ten piękny telefon. Ogromna troska rodziców o dziecko. Pani Doroto, pani psycholog.
To znaczy, ja poproszę panią, żeby przekazać mój telefon.
Dobrze, dobrze, to już
dlatego,
to zrobimy.
To trzeba omówić już poza anteną.
Dobrze, dobrze.
Tu jest bardzo ważne światło, takie, chcę tylko powiedzieć, jak gdyby, żeby to było z pożytkiem dla innych osób. Trzeba bardzo się starać, aby odzyskać sen nocny, dlatego że sen ma trzy fazy. I dopiero w tej trzeciej fazie snu regeneruje się układ nerwowy, czyli sen jest najbardziej naturalnym sprzymierzeńcem zdrowia psychicznego.
Pani Doroto, mamy jeszcze jeden telefon. Spróbujemy odebrać ten kolejny telefon. Odzyskujemy sen nocny. Słuchamy Radio Maryja. Jest pani, czy panna?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim
moje imię Katarzyna z Warszawy. Ja dzwonię z taką refleksją na temat mojego pierwszego, że tak powiem, macierzyństwa, które no było dość trudne, ponieważ ja miałam pierwsze dzieci, to były bliźnięta. Później bardzo długo, przez to, że to były wcześniaki, byłam w szpitalu ze starszym synem. I tam praktycznie rok walczyliśmy o niego. Jest to dla mnie temat trudny. Tam też usłyszałam takie słowa od lekarza i tutaj taki apel w sumie chyba do lekarzy bym miała, żeby nigdy nie powiedzieć matce, że to dziecko nie ma szans, tak? Że to jest ostatni moment, żeby się pożegnać. W tym momencie mój syn kończy 5 lat. Dalej zmagamy się z jakimiś problemami zdrowotnymi. Ja muszę przyznać, że pierwsze 2 lata były dla mnie bardzo trudne. Praktycznie wszystkich odtrącałam. Byłam taka dość agresywna, ale ta agresja rodziła się z lęku, tak? W tym momencie jestem pod opieką właśnie psychoterapeuty. Odbudowuję dopiero tak naprawdę tą więź z moim synem. Uczę się go kochać, być wrażliwa na niego i też przyznam, że miałam bardzo duży problem z karmieniem piersi. Okazało się, że po prostu nie mam gruczołu. Gdzieś przez to właśnie taką sielankową wizję dziecka przy piersi, że tak naprawdę jest się tylko dla dziecka i tak dalej. Też dla mnie było bardzo trudne to macierzyństwo. Później Pan Bóg nam pobłogosławił. Mamy też drugiego synka, 3-letniego. I muszę powiedzieć, że chustonoszenie dla mnie było takim zastępnikiem karmieniu piersią, taką nawiązaniu bardzo silnej relacji. I tak jak taki apel też do wszystkich mam, które sobie nie radzą, żeby nie bać się pójść do psychologa, poprosić o tą pomoc. To nie jest akt słabości, tylko akt bardzo silnej woli, bo miłość to decyzja, tak? Więc myślę, że warto tutaj walczyć i chciałam bardzo podziękować za takie tematy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Doroto, czas audycji naszej dobiegł końca. Dziękuję Pani Agacie, Pani Annie, Pani Marcie, Pani Katarzynie. Wszystkie tematy bardzo ważne, wszystkie problemy bardzo istotne, zaburzenia funkcjonowania rodziny. Pani Dorota Mikiewicz-Kornowska była gościem naszej audycji. Z Panem Bogiem.